Osobiście nie słyszałem jeszcze o powtarzalnym zastosowaniu tego typu urządzeń w jakimkolwiek zakładzie przemysłowym w Polsce. Tak jak w nomenklaturze Polski lat 90. wszystkie trampki i buty sportowe to Adidasy, tak samo większość ludzi, gdy mówi o robotyzacji, to ma na myśli właśnie zastosowanie ramion. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak. Jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Znowu, zanim przejdziemy do części merytorycznej odcinka, dziś znów krótkie ogłoszenie dla oglądających ten odcinek na YouTubie. Ostatnio zniknęła nam panda z Minecrafta, która sobie gdzieś tam stała, ale za to w końcu dotarł Ecto. Dla tych mniej wtajemniczonych, Ecto to jest samochód pogromców duchów, ale tych z 2021 roku, czyli z tej nowej wersji filmu w reżyserii Jasona Reitmana, a nie oryginału z 1984 w reżyserii jego ojca. Ale i tak bawi i wygląda dość godnie. No i zostanie z nami najdłużej. Przechodząc zatem do meritum. W ostatnim odcinku sprzedałem Wam trochę szczegółów dotyczących cen poszczególnych rozwiązań z obszaru paletyzacji. To chyba prawda, że nic tak nie kręci ludzi jak pieniądze, bo mimo ledwie kilku dni od publikacji tego odcinka już otrzymałem przynajmniej kilka wiadomości w tej sprawie. Skoro więc jest to tak interesujące, to przy okazji drugiej części dzisiejszego odcinka porozmawiamy sobie właśnie o pieniądzach. A dziś wracamy do podstaw, czyli tych, które pominęliśmy wcześniej. Omówimy sobie, jakie mamy rodzaje robotów przemysłowych. Typy robotów, część pierwsza z dwóch. Mamy trzy podstawowe rodzaje robotów przemysłowych. Roboty przegubowe, roboty typu Delta i roboty typu Scara. Jest to podział wynikający bezpośrednio z kinematyki, czyli sposobu, w jaki takie roboty mogą się poruszać. No i dlaczego tylko te trzy rodzaje? A gdzie koboty? Gdzie wózki AGV czy wózki EMR? Gdzie nowoczesne roboty dogoidalne czy inne konstrukcje inspekcyjne? Spieszę z odpowiedzią. Kobot bowiem to typ robota. Nie jest on związany z kinematyką samego manipulatora. Robotem kolaboracyjnym będzie bowiem robot o każdej z wcześniej wymienionych kinematyk pod warunkiem, że będzie to, zgodnie z obowiązującymi normami, sprzętowo i programowo przygotowany robot do kolaboracji. You two are gonna work together. Czyli po naszemu, zastosowane w nim rozwiązania uniemożliwiają uszkodzenie człowieka, który zetknie się z nim w trakcie pracy. Z kolei wózki AGV czy wózki EMR to coś, co teoretycznie można by włączyć do zestawienia, ale nie robię tego świadomie, gdyż chciałbym im poświęcić osobny odcinek. Dlatego na dziś przyjąłem założenie, że omawiać będę jedynie te roboty, które są przygotowane do pracy stacjonarnej, a nie roboty mobilne. Idąc dalej za tym postanowieniem, wyłączyłem też z zestawienia wszystkie roboty inspekcyjne, w tym roboty dogoidalne, które ostatnio często i gęsto można spotkać na YouTubie. Tu jednak powodem nie jest tylko ich mobilność, ale też i chyba przede wszystkim skrajnie rzadkie użycie tego typu robotów w przemyśle. Osobiście nie słyszałem jeszcze o powtarzalnym zastosowaniu tego typu urządzeń w jakimkolwiek zakładzie przemysłowym w Polsce, a nawet na YouTubie trudno znaleźć tego typu przypadki. Wróćmy więc do naszego podziału i zacznijmy od prawdopodobnie najpopularniejszych robotów, czyli robotów przegubowych. Tak jak w nomenklaturze Polski lat 90. wszystkie trampki i buty sportowe to Adidasy, tak samo większość ludzi, gdy mówi o robotyzacji, to ma na myśli właśnie zastosowanie ramion robotycznych, czyli robotów przegubowych. Roboty przegubowe są oczywiście tymi najbardziej wszechstronnymi i powszechnie stosowanymi ze wszystkich rodzajów robotów przemysłowych. Są zbudowane z serii połączonych elementów, zazwyczaj ramion i łączników, które są połączone przegubami umożliwiającymi ich ostateczny ruch w wielu kierunkach. Roboty przegubowe są oczywiście tymi najbardziej wszechstronnymi i powszechnie stosowanymi ze wszystkich rodzajów robotów przemysłowych. Są zbudowane z serii połączonych elementów, zazwyczaj ramion i łączników, które są połączone przegubami umożliwiającymi ich ostateczny ruch w wielu kierunkach. Roboty przegubowe mają dużą zdolność manewrowania i są zdolne do wykonywania złożonych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej. Jak przed chwilą wspomniałem, kinematyka robotów przegubowych opiera się na serii przegubów i ramion. Te roboty mają co najmniej trzy przeguby, ale mogą mieć więcej w zależności od konkretnego robota. Do grona robotów przegubowych zaliczają się bowiem zarówno czteroosiowe roboty paletyzujące, jak i siedmioosiowe koboty. Słowem wyjaśnienia, każdy przegub może się obracać wokół jednej osi, czyli przeguby obrotowe, lub przesuwać wzdłuż jednej osi, czyli przeguby przesuwne. W praktyce, w stacjonarnych, to znaczy niezamontowanych na dodatkowych torach jezdnych robotach przegubowych, mamy do czynienia jedynie z przegubami obrotowymi. Jeśli więc robot ma 6 stopni swobody, to znaczy, że w każdym punkcie łączenia kolejnych ramion robota znajduje się silnik serwo, który zapewnia obrót elementów względem siebie wokół jednej z osi. Jak przed chwilą wspomniałem, ramiona robota łączą się na przegubach, tworząc strukturę podobną do ludzkiego ramienia z łokciem i nadgarstkiem. Matematyka stojąca za tym typem kinematyki opiera się na macierzach transformacji i obrotu, które służą do opisania położenia i orientacji narzędzia robota względem jego bazy. W praktyce robot sześcioosiowy pozwala na przemieszczenia wzdłuż każdej z trzech podstawowych osi układów współrzędnych, to jest X, Y, Z, oraz obrót wokół każdej z tych osi. Najpopularniejsze zastosowania tego typu robotów to oczywiście, nierzadko wymieniane przeze mnie wcześniej, montaż, spawanie i malowanie. Idźmy po kolei. Montaż. Roboty przegubowe są oczywiście bardzo często używane w przemyśle motoryzacyjnym i czasami też elektronicznym do montażu skomplikowanych podzespołów, takich jak silniki, układy elektroniczne i inne elementy. Poza precyzją mogą bowiem przenosić duże masy, często przekraczające 100 czy nawet 200 kg. Po drugie, spawanie. W przemyśle ciężkim roboty przegubowe są wykorzystywane do spawania powtarzalnych i czasami też dużych elementów konstrukcyjnych, takich jak belki czy rury. Mogą być również wyposażone w różnorodne narzędzia i głowice spawalnicze oraz są zdolne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Po trzecie, malowanie. W przemyśle samochodowym i lotniczym roboty przegubowe są często używane do malowania elementów nadwozia pojazdów i kadłubów samolotów na przykład. Dzięki ich zdolności do dokładnego ruchu w przestrzeni trójwymiarowej mogą pokrywać powierzchnię równomierną warstwą farby. Dokładnie o tym mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków. Na polskim rynku, ale też nie tylko, występuje duża specjalizacja. To znaczy, że w niektórych branżach poszczególni producenci mają większy udział niż w innych. Na przykład marka OTC, Panasonic czy Yaskawa może się wydawać popularna w obszarze aplikacji spawalniczych. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę ogół sprzedaży robotów przegubowych w Polsce i pewnie nie tylko, to producenci z największym udziałem w rynku to ABB, KUKA i Fanuc. Idźmy zatem dalej. Powiedzmy sobie słów kilka o robotach typu Delta. Jeśli robot przegubowy jest tym samym dla robotyki, co Adidas dla trampków, to skojarzenie z robotem Delta też jest z reguły dość jednoznaczne i jest to robot pająk. Roboty typu Delta są znane z ich unikalnej konstrukcji i zdolności do wykonywania bardzo szybkich ruchów. Ich prędkości pracy potrafią przekraczać 60 cykli na minutę. Są zbudowane w najpopularniejszym przypadku oczywiście, z trzech równoległych ramion, które są zamocowane do podstawy robota, która o dziwo znajduje się u góry i łączą się właśnie na tej górze z tą wspomnianą platformą roboczą. Dla ciekawych mechaniki tych rozwiązań czymś interesującym będzie rozwiązanie sposobu obrotu czwartej osi, jeśli oczywiście występuje. Często jest to bowiem zrealizowane poprzez wał kardana, to znaczy od silnika znajdującego się w wiszącej u góry podstawie przeniesione jest to na dół i tam chwytak może się dzięki temu obracać. Dzięki kinematyce, w której niewielkie ruchy napędów powodują znaczne ruchy efektora, to jest części wykonawczej, roboty te mogą poruszać się bardzo szybko i precyzyjnie, co sprawia, że są doskonałym wyborem w aplikacjach, które wymagają szybkich ruchów, takich jak pakowanie, sortowanie, układanie czy wysokowydajny montaż lekkich elementów. Kinematyka tego typu robota opiera się na równaniach geometrycznych i trygonometrycznych, które opisują ruch każdego ramienia w zależności od położenia i orientacji platformy. Wracając tutaj też do najpopularniejszych aplikacji zrobotyzowanych z użyciem tych właśnie robotów, wymieńmy tu ponownie. Po pierwsze, pakowanie. Roboty typu Delta są często wykorzystywane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do pakowania produktów w opakowania. Ich szybkość i precyzja sprawiają, że są idealne do pracy z delikatnymi przedmiotami, takimi jak żywność i leki właśnie. Po drugie, sortowanie. W logistyce i magazynowaniu, ale nie tylko, roboty typu Delta są używane do sortowania przedmiotów na taśmach transportowych. We współpracy z systemami wizyjnymi mogą być stosowane do identyfikacji przedmiotów i sortowania ich według kryteriów takich jak kształt, rozmiar czy kolor. I po trzecie, montaż. Roboty typu Delta są używane do montażu małych podzespołów, takich jak płytki drukowane i mikroprocesory. Decydująca jest tu bowiem potrzeba dużej wydajności jednostkowej i mała masa elementów przenoszonych. Na przykładzie wymienionych aplikacji widać, że roboty typu Delta są wręcz stworzone, aby montować je nad wszelkiego rodzaju przenośnikami. Ci sami czołowi producenci robotów przegubowych mają też w swojej ofercie najpopularniejsze roboty typu Delta. W tym obszarze jednak na rynek robotów wdzierają się także producenci robotów na co dzień nieprodukujący, tacy jak np. Igus, Bosch czy SEF. Robot Delta to bowiem głównie napędy i kilka grubszych prętów. I to właśnie prawdopodobnie z tego powodu od każdego z wyżej wymienionych producentów napędów można kupić i samodzielnie skonfigurować sobie aplikację do budowy robota typu Delta. Idziemy dalej. Robot typu Scara. Roboty tego typu nie mają żadnej znanej mi chodzącej powszechnie w drugim obiegu nazwy. Roboty Scara, podobnie jak Delta, gwarantują dużą zwinność i precyzję. Mają prostą, kompaktową konstrukcję z dwoma, rzadziej trzema, równoległymi ramionami, które są połączone przegubami i umożliwiają ruch w dwóch wymiarach. Poziomo i rzadziej, najczęściej na skrajnych przegubach, także pionowo. Są idealne do zastosowań, które wymagają szybkiego i dokładnego przenoszenia przedmiotów z jednego miejsca na drugie, takich jak montaż, pakowanie i sortowanie. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że są całkiem niezłym wyborem dla aplikacji w ograniczonych przestrzeniach. Kinematyka robotów typu Scara opiera się na dwóch, najczęściej dwóch, równoległych ramionach, które są połączone przegubami i mogą się poruszać, tak jak już wspomniałem wcześniej, w poziomie i w pionie. Ramiona są ustawione jedno nad drugim i mają wspólny punkt obrotu na jednym końcu. Na drugim końcu ramienia jest narzędzie robota. Roboty typu Scara mają co najmniej 3 stopnie swobody. 2 obroty wokół osi pionowych i jeden ruch w pionie, podnoszenie i opuszczenie narzędzia dla lub na przykład całego robota. Kinematyka tego typu robota opiera się na równaniach geometrycznych i trygonometrycznych, które opisują położenie i orientację narzędzia robota względem jego bazy. Wydajności robotów typu Scara są zbliżone do robotów typu Delta. Różnica wynikająca z budowy definiuje różnicę w zasięgu obu tych typów robotów. Z tych też powodów najpopularniejsze zastosowania również są do siebie w pewien sposób zbliżone. Mamy tu bowiem montaż, pakowanie, testowanie i wiele innych. Opiszmy je zatem. Montaż. Roboty typu Scara, podobnie jak Delta, są często używane w przemyśle związanym z produkcją i montażem elektroniki do montażu małych elementów takich jak płytki drukowane i podzespoły samochodów. Ich kompaktowa konstrukcja i precyzja sprawiają, że są idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Po drugie, pakowanie. W przemyśle spożywczym roboty Scara są często używane do pakowania produktów, po prostu w opakowania. Mogą być wyposażone w różne narzędzia, takie jak chwytaki i ssawki, aby pracować z różnymi rodzajami produktów. Po trzecie, testowanie. Wymieniam te pozycje, bowiem często roboty tego typu obsługują, głównie w przemyśle elektronicznym, wszelkiego rodzaju testery. W przemyśle elektronicznym roboty typu Scara są często właśnie używane do testowania podzespołów, takich jak płytki drukowane czy układy scalone. Mogą być też wyposażone w sondy i inne narzędzia do przeprowadzenia testów elektrycznych i mechanicznych. W przypadku robotów typu Scara prym wśród producentów wiodą natomiast zupełnie inne firmy niż w pozostałych dwóch przypadkach. Mamy tu bowiem takie firmy jak Epson, Stäubli czy Toshiba. Choć oczywiście wszyscy wcześniej wymienieni producenci tacy jak ABB, Fanuc czy KUKA również posiadają w swojej ofercie tego typu urządzenia. I tu utnijmy. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku udało mi się wprowadzić trochę porządku do waszej klasyfikacji i rozróżnienia robotów. Liczę, że dzięki temu będziecie mogli już sami lepiej dopasować roboty do miejsc z potencjałem na robotyzację w waszych firmach. Ale i do tego jeszcze wrócimy. Jeśli macie swoje przemyślenia na ten temat lub po prostu uważacie, że pominąłem jakiś ważny szczegół, to zapraszam do pisania do mnie w tej sprawie. Chętnie odpowiem, porozmawiam lub dogram odcinek, w którym odpowiem o tym, o czym tu zapomniałem. Jeśli się wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał gdzieś tutaj na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!